Ceny środków do produkcji to teraz poważne zmartwienie rolników. Po rekordowych cenach w skupie zbóż 2 lata temu firmy bardzo szybko zareagowały, podnosząc ceny. Wcześniej zresztą także firmy nawozowe musiały zareagować na wzrost własnych środków do produkcji. Tak było, przypomnijmy, z cenami gazu, istotnego dla producentów nawozów azotowych, czy też soli potasowych i fosforytów potrzebnych do produkcji nawozów wieloskładnikowych. Czy te ceny również się uspokoiły? Jak to wygląda obecnie na rynku? O to zapytałem pana Zbigniewa Dobiesa, dyrektora handlowego szczecińskiej firmy Fosfan S.A.
Ceny nawozów i generalnie rzecz biorąc środków do produkcji rolnej najczęściej podążają za zmianami cen z produktów rolnych. W tej chwili możemy zaobserwować na rynku, że ceny płodów rolnych są relatywnie niskie, szczególnie jeżeli porównamy to z okresem sprzed 2 lat, kiedy były bardzo wysokie.
No, rolnicy chcieliby, żeby te ceny wróciły. Nie ma na to szans, bo giełda mówi zupełnie co innego.
No to prawda, w najbliższym czasie raczej nie ma na to szans, natomiast no, pozytywną rzeczą jest to, że ta pierwsza część, o której wspomniałem, że jest szansa na obniżkę cen środków do produkcji rolnej, w tym na nawozów. Na dzień dzisiejszy obserwujemy znacząco niższe ceny nawozów azotowych. Akurat nasza firma nie produkuje tych nawozów, produkujemy nawozy kompleksowe głównie, między innymi też zawierające azot, ale produkcja nawozów azotowych nie jest naszą domeną.
Ale w jakimś elemencie ten azot tam funkcjonuje?
Jak najbardziej funkcjonuje i oczywiście ma to też wpływ na ceny naszych produktów. Jeżeli chodzi o bazę surowcową, możemy zaobserwować znaczącą obniżkę cen soli potasowej, która ma bardzo duży wpływ na cenę nawozów kompleksowych. I od topu cen, który miał miejsce powiedzmy 2 lata temu, w tej chwili ceny są znacząco niższe, myślę, że około 60% niższe niż w tym szczytowym okresie. Jedynie ceny surowców fosforonośnych utrzymują się na względnie wysokim poziomie, ale myślę, że też w perspektywie roku te ceny też powinny ulec zmianie. Oczywiście będzie to miało przełożenie bezpośrednio na ceny nawozów kompleksowych i w pewnym momencie niższe ceny środków do produkcji rolniczej powinny się przełożyć oczywiście na lepszą opłacalność produkcji rolnej tak w ogóle, prawda? W związku z tym myślę, że perspektywa dla samego rolnictwa jest wciąż, mimo tych trudności, które obserwujemy w tej chwili na rynku, wciąż dobra. I no, w krótkim czasie, w perspektywie najbliższych miesięcy, myślę, że powinniśmy zaobserwować pewną stabilizację. Co będzie dalej, no to oczywiście to zawsze są spekulacje, tak? Natomiast wydaje się, że długofalowo ta opłacalność powinna się nieco poprawić, tak?
Rolnicy, no zresztą kilka dni temu nawet w Szczecinie wywierali swego rodzaju presję na parlamentarzystów, presja na ministra rolnictwa również, żeby podjąć pewne działania, które miałyby poprawić sytuację w rolnictwie. Jeśli sytuacja w rolnictwie przynajmniej zmieni się na tyle, że będzie widać jakieś światełko w tunelu, to spowoduje, że być może ten popyt również na nawozy polskich producentów wróci.
Myślę, że tak. Oczywiście rozwiązania polityczne mają tutaj bardzo duże znaczenie. Myślę, że te protesty, którymi byliśmy świadkami, protesty rolników dotyczące między innymi rozwiązań związanych z Zielonym Ładem, no mają pewne uzasadnienie i tutaj z pewnością jakaś korekta tych planów będzie potrzebna i to będzie z korzyścią i dla rolników i generalnie całości społeczeństwa. Natomiast oczywiście musimy też wziąć pod uwagę, że Polska jest członkiem Światowej Organizacji Handlu i pewne rzeczy są możliwe do wprowadzenia, a inne nie są możliwe.
Wspomniał pan o Zielonym Ładzie. Jak producenci nawozów patrzą na taki argument, obniżamy stosowanie nawozów w rolnictwie, to perspektywa, w której trzeba będzie myśleć, że jednak ta ilość stosowanych nawozów może się obniżyć. Nie wiadomo, czy tak będzie, prawda? Chociażby właśnie wspomniał pan o protestach, może coś tu się zmieni.
Nasza firma zawsze stała na stanowisku optymalizacji produkcji. To nie zawsze chodzi o to, żeby maksymalizować wolumeny sprzedażowe, czy wolumeny produkcyjne, tylko żeby je optymalizować i oprócz takiej no, głównej działalności naszej firmy, czyli sprzedaży nawozów kompleksowych, superfosfatu, nawozów ogrodniczych. Wprowadzamy też nowości, które właśnie służą temu celowi. Jedną z takich nowości jest wprowadzenie dobroczynnych organizmów glebowych bezpośrednio do nawozów. które mają spowodować lepsze wykorzystanie składników pokarmowych wprowadzanych do gleby wraz z nawozami i generalnie rzecz biorąc dzięki temu optymalizować również pod względem kosztowym produkcję rolniczą.
Czyli co, dzięki temu upraszczając stosujemy mniej nawozu, a jest on lepiej wykorzystywany?
Tak w skrócie możemy powiedzieć.
Rafał Buda, jestem kierownikiem działu sprzedaży nawozów ogrodniczych w firmie Fosfan. Firma produkuje tutaj nawozy rolnicze, ale ta druga noga to nawozy ogrodnicze. Wspomnę na marginesie, że trzecia noga to też nasz port. Jesteśmy najstarszą marką w Polsce, produkujemy to od ponad 50 lat w Szczecinie. Początek wiosny, czyli teraz marzec, kwiecień, oczywiście w zależności od pogody, ale zakładając, tak jak teraz jest pogoda korzystna, jest ta fajna wiosna, widać wzrost zainteresowania i działkowców, tak zwanych hobbystów i plantatorów, którzy uprawiają warzywa, owoce. Wzrost zainteresowania nawozami. Tutaj faktycznie ta agrotechnika daje znać o sobie i chyba taki też ta pasja działkowców. Każdy po zimie chce jak najszybciej na tą działkę swoją wyjść. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że udział w strukturach wartościowych, że tak powiem, nawozów ogrodniczych jest znaczący.
Niech pan powie, czy to jest duża konkurencja. W ogóle jak wygląda ta sytuacja na rynku nawozów ogrodniczych? Jest bardzo dużo różnych marek, różnych firm, polskich, zagranicznych.
W ostatnich latach tak naprawdę ta konkurencja wzrosła i to w sposób bardzo duży. Można nawet powiedzieć, teraz niektóre większe hurtownie mają swoje potrzeby, żeby mieć też własne marki nawozów ogrodniczych. To też pokazuje zainteresowanie tymi produktami, ale przez to ta konkurencja naprawdę jest duża. Ale wydaje mi się, że to, że działamy przez ponad 50 lat, to też pokazuje, że świetnie sobie dajemy radę na tak trudnym podwórku i według mnie dalej będziemy się rozwijać i to wszystko ma wpływ na sprzedaż.
Czy wszystko już wymyślono w tej branży? Pamiętam nawozy żelowe, małe porcje, prawda? Te nawozy porcjowane, w ogóle takie trochę dla leniwych nawozy, tak bym to określił. To wszystko naukowcy w firmach nawozowych wymyślili, czy jeszcze nie?
Według mnie, obserwując rynek, zwłaszcza rynek hobby, na pewno nie jest jeszcze wszystko wymyślone, stworzone, wytworzone. Obserwując właśnie konkurencję, czasami delikatnie nawet nasi klienci się podśmiechują, o czym nam też o tym mówią, że tak naprawdę są nawozy pod konkretną daną roślinkę, tak? Czy to jest forma żelu, pianki nawet, tak zwanych pałeczek, to też już wszystko przerobiliśmy. Oczywiście to są pewne trendy, tylko to jest trend, tak zwana moda, która to trwa sezon. My się skupiamy na takim działaniu długofalowym, staramy się dać nawóz, który jest skoncentrowany, łatwy w stosowaniu. Takim przykładem mogą być na przykład nasze saszetki nawozów krystalicznych. Po rozerwaniu saszetki wsypujemy 10 gram nawozu do konewki, łatwa aplikacja poprzez podlanie. Także w tą formę łatwości tutaj też chcemy iść. Można obserwować teraz tak zwany trend eko. Coraz częściej pojawiają się nawozy różnego rodzaju z ekologią związane. Jest to nasz obornik w pełni naturalny, polski produkt. Każdy preferuje też inną formę tego nawozu. Mamy też wysoko skoncentrowane nawozy, które też uwalniają swoje wszystkie składniki pokarmowe do gleby nie od razu, że tak powiem, tylko to się stopniowo wszystko rozkłada pod wpływem warunków atmosferycznych. Są pasjonaci, którzy tylko używają na przykład nawozów płynnych poprzez łatwą aplikację. Rynek też wymógł, że powinniśmy mieć nawozy krystaliczne. To jest najbardziej chyba efektywny nawóz, gdzie widać efekt działania, szczególnie po kwiatach, tak naprawdę po kilku dniach.
Powiedział pan jedną ciekawą rzecz, że właśnie na rynku jest bardzo dużo nawozów. Można się tym rzeczywiście pogubić, wchodząc na dział nawozowy dużego sklepu ogrodniczego. Ale producenci idą jeszcze dalej, dedykując pod konkretne rośliny te nawozy. Znów, przepraszam, wrócę, to jest troszeczkę dla takiego niewyrobionego konsumenta, no bo na przykład coś, co możemy dać pod rododendrony, możemy dać pod iglaki i odwrotnie, no bo wiemy, że są to rośliny kwasolubne. Kto tego nie wie, szuka konkretnych nawozów.
Dokładnie tak. To wszystko wynika według mnie od klienta i od pewnych takich chyba przyzwyczajeń, bo niejednokrotnie chociażby na targach rozmawiając, jak ktoś szuka na przykład do roślin kwaśnolubnych, Mamy taki na przykład, który działa na wszystkie rośliny. Nie trzeba według mnie wypisywać na opakowaniu pod każdą roślinkę, czy to jest igla, tuja, czy borówka chociażby, bo te nawozy też się świetnie do tego nadają. Według nas ludzie na tyle są teraz wyedukowani i wiedzą, że ta borówka jest też kwaśnolubna. Też na przykład można zastosować ten nawóz do iglaka, który spełni tutaj świetnie swoją rolę. Ale mówię, to pewnie są nieraz przyzwyczajenia, że jak nie ma napisane, namalowanej borówki, to nikt tego nie kupi.
No właśnie, uśmiecham się, bo ostatnio w ogrodzie, w centrum ogrodniczym usłyszałem, podsłuchałem taką rozmowę sprzedawcy z klientem, że są takie preparaty na tak zwaną dziurkowatość liści. Dziurkowatość, czy dziury w liściach, to jest efekt. Pytanie, co tą dziurkowatość spowodowało, o tym już sprzedawca nie wspomniał.
Jestem ciekaw, jaki produkt zaoferował na takie dziurki w liściach. Też nie ma chyba sensu pisania, czy tworzenia kolejnych produktów, które są pod konkretną jedną roślinę, bo to tworzy problemy i logistyczno-magazynowe, i te półki są tak przepastne w tych sklepach, w tych centrach ogrodniczych, że naprawdę można się pogubić, a to chyba nie o to chodzi.
Dość ciekawym elementem była kwestia embarga na produkty z Rosji i Białorusi, w tym na produkty służące do produkcji nawozów, to z jednej strony, ale z drugiej strony pamiętam też, że mówiliśmy o tym, że jednak ten eksport z tamtego kierunku trwał, jeśli chodzi o nawozy, i to też komplikowało całą sytuację.
No, z pewnością eksport czy też import do Unii Europejskiej z nawozów czy produktów nawozowych z Rosji w dalszym ciągu jest możliwy. W Polsce na całe szczęście mamy rozwiązania, które to dość skutecznie blokują na dzień dzisiejszy, natomiast w Europie Zachodniej te rozwiązania są nieco inne. Formalnie jest kontyngent na nawozy produkcji rosyjskiej, jak również kontyngent na import soli potasowej. W Polsce w zasadzie, no my nie kupujemy, to tak od razu powiem, że z tego kierunku nie ściągamy na własne potrzeby produkcyjne soli potasowej. Na całe szczęście, mimo tego, że te łańcuchy dostaw zostały przerwane z wyniku agresji Rosji na Ukrainę, udało nam się odtworzyć, a w zasadzie stworzyć nowe łańcuchy dostaw. I w tej chwili na przykład sól potasową, która no jest jednym z takich strategicznych surowców dla nas, pozyskujemy z innych kierunków, między innymi z Niemiec, z Afryki Północnej, no również inne kierunki tutaj wchodzą w grę. Także w zasadzie w tej chwili nie ma takiego większego zagrożenia, że mógłby wystąpić deficyt soli potasowej. Raczej jesteśmy tutaj w sposób właściwy zaopatrzony. Natomiast jeżeli chodzi o właśnie jakąś lojalność, prawda, i względem chociażby Ukrainy, no myślę, że tutaj też decyzje importerów, którzy importują i surowce, i nawozy do Unii Europejskiej, no też powinny to w jakiś sposób uwzględniać. Ja wiem, że to jest takie może idealistyczne spojrzenie. Niestety nie zawsze jest i nie każdy to przestrzega tych elementów. I być może z tego powodu powinny być wprowadzone jakieś takie bardziej radykalne rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej.